Wyobraźmy sobie taką dość absurdalną walkę trzech myszy. Dwie z nich, no z jakiegoś zupełnie niezrozumiałego powodu, postanawiają zawrzeć sojusz i wspólnie atakują tę trzecią. I teraz co robi ta trzecia, osaczona mysz, żeby, wiesz, żeby wygrać i w ogóle przetrwać?
No, ciekawe, co?
Wpada na taki rzekomo genialny, pragmatyczny pomysł. Mianowicie postanawia wynająć kota.
O rany, kota.
Tak, brzmi jak absolutne samobójstwo, prawda? Szukanie ratunku u kogoś, kto ostatecznie po prostu i tak cię pożre. A jednak, jak tak się nad tym głębiej zastanowić, dokładnie to samo robią ludzie, kiedy wpadają w panikę. I w naszej dzisiejszej analizie sprawdzimy, dlaczego tak jest.
Wiesz co, to jest po prostu genialny obraz. I co ciekawe, wbrew pozorom, wcale nie mówimy tu o jakiejś abstrakcyjnej bajce.
Nie.
Nie, to jest bardzo konkretna polityka historyczna. Ta trzecia mysz z twojej metafory to król Achas, starożytny władca Judy. A tym kotem, którego postanowił wynająć do obrony przed swoimi sąsiadami, było potężne, niezwykle brutalne imperium asyryjskie.
Jasne, czyli szukał ratunku u największego drapieżnika w okolicy.
Dokładnie tak. Kiedy człowiek czuje się zagrożony, to ta panika niemal zawsze bierze górę nad rozsądkiem. I o tym właśnie opowiadają nam dwa konkretne fragmenty, czyli 17 i 18 rozdział Księgi Izajasza, którym się dzisiaj przyjrzymy. Oprzemy się tu na wykładzie doktora Johna Oswalda, który jest badaczem tego tekstu, i on wyciąga z tych starożytnych wersetów coś, co uderza prosto w naszą taką, wiesz, współczesną obsesję na punkcie kontroli.
Kiedy przygotowywałam się do tej dyskusji i przeglądałam źródła, to uderzyło mnie, jak bardzo ta zasada wynajmowania kota jest wręcz uniwersalna. Bo często mówi się, że powtarzanie jest duszą edukacji, prawda?
Zgadza się.
Więc jeśli jakiś starożytny tekst nieustannie, wręcz obsesyjnie powraca do jednego tematu, w tym przypadku tematu zaufania i ułudy kontroli, to znaczy, że kryje się w tym coś, z czym po prostu nasza ludzka natura ma gigantyczny problem.
O tak, zdecydowanie.
Zastanawiałam się jednak, jak to się przekłada na nasze dzisiejsze realia, no bo król Achas... Imperium Asyryjskie to jest zamierzchła przeszłość. Gdzie w dzisiejszym świecie widać to wynajmowanie kota?
Okej, czyli tu właśnie robi się naprawdę ciekawie. Bo dr Oswald stawia bardzo mocną tezę. On zauważa, że współczesnym odpowiednikiem tamtego biblijnego Izraela w sensie duchowym wcale nie jest jakieś konkretne świeckie państwo, ale szeroko pojęta społeczność wierzących, czyli w tym kontekście Kościół.
Okej, czyli przenosimy to z geopolityki na, powiedzmy, poziom społeczności religijnych.
Dokładnie. To tam dzisiaj rozgrywa się ten sam dramat. Kiedy takie grupy społeczne czują się marginalizowane albo zagrożone przez zmieniającą się wokół nich kulturę, wpadają w dokładnie tę samą panikę, co król Achas.
I co robią?
Wynajmują kota.
Właśnie.
Zaczynają sięgać po narzędzia zupełnie z innej bajki. Zamiast opierać się na tym, co rzekomo stanowi ich fundament, wiarę czy zaufanie do Stwórcy, przejmują po prostu metody czysto świeckie.
Wiesz, to brzmi jak bardzo, bardzo celna diagnoza, zostawiając oczywiście z boku wszelką bieżącą politykę, bo musimy zachować tu pełną bezstronność.
Tak, to ważne. Oswald krytykuje to zjawisko niezależnie od politycznych barw.
Właśnie, jako zjawisko samo w sobie jest to fascynujące. Doktor Oswald określa siebie w tym tekście jako konserwatystę, ale to go w ogóle nie powstrzymuje przed taką bardzo ostrą krytyką własnego środowiska. Wskazuje, że współczesne społeczności religijne masowo zaczynają używać na przykład korporacyjnych modeli biznesowych, tworzą kampanie fundingowe z prawdziwego zdarzenia.
Tak jest.
Albo, co chyba uderzyło mnie najbardziej, formują polityczne grupy nacisku. Zaczynają używać takiej czystej politycznej siły, żeby przeforsować swoje cele. Tylko wiesz co, tu się pojawia pewna wątpliwość. Muszę dopytać. Czy to samo w sobie jest złe? Żyjemy w pragmatycznym świecie. Dobra organizacja, skuteczne działanie. To chyba nic złego, prawda?
Jasne.
Czy w tej diagnozie źródłowej nie chodzi przypadkiem o coś znacznie głębszego? o jakąś utratę tożsamości po drodze, a nie sam fakt zorganizowania się.
Trafiłaś w samo sedno. Sama organizacja, mądre planowanie czy branie udziału w życiu publicznym to nie są w ogóle problemy. Złym staje się ten moment, w którym te narzędzia po cichu, ale jednak zastępują to fundamentalne zaufanie.
Aha.
To jest to zatrudnianie kota. Z czasem te takie pragmatyczne, świeckie narzędzia stają się po prostu obiektem kultu. Społeczność wierzących zaczyna podświadomie wierzyć, że przetrwa tylko i wyłącznie dlatego, że wygrała jakąś kampanię polityczną.
Albo że zatrudniła świetną agencję PR.
Dokładnie tak. Kiedy wchodzisz w tę tak zwaną wojnę kulturową i zaczynasz używać języka oponentów, pożyczając od nich taktykę i często agresję, no to przestajesz opierać się na prawdzie, zaczynasz opierać się na sile uderzenia.
Mm-hmm.
A kiedy to robisz, stajesz się dokładnie taki sam jak ci, z którymi tak bardzo walczysz. Zwycięstwo osiągnięte metodami zewnętrznymi jest w gruncie rzeczy według tego tekstu całkowitą porażką.
O, wow. To w sumie wyjaśnia ten niesamowicie, wiesz, taki mocny cytat, który znalazłam w źródłach, bo Oswald tam zauważa z ubolewaniem, że współczesne grupy religijne nierzadko redukują się po prostu do zbioru jednostek, takich, którym zależy tylko na własnym komforcie i tak zwanym, no, osobistym zbawieniu.
Zgadza się.
I tam pada takie zdanie, z którego trudno mi było się otrząsnąć, przyznaję. Mówi, że takie społeczeństwa ostatecznie mogą iść razem do nieba albo mogą pójść razem do piekła.
Bardzo mocne.
Tak. I że wcale nie decyduje o tym ich taka oficjalna teologia, wiesz, ta zapisana w dokumentach, tylko decyduje to, na czym w praktyce budują to swoje bezpieczeństwo. Zastanawiałam się, czy to uciekanie się do metod świata nie jest w gruncie rzeczy zwykłym wygodnictwem?
Co masz na myśli?
No bo dużo łatwiej jest wynająć kogoś, wiesz, jakąś siłę, która załatwi sprawę odpowiednią ustawą, niż codziennie konfrontować się z budowaniem autentycznej wspólnoty. Takiej wspólnoty opartej na prawdziwym zaufaniu.
Tak, to jest nic innego jak klasyczna ucieczka przed słabością. Ludzie po prostu organicznie nie znoszą czuć się bezsilni.
No nikt tego nie lubi.
Pewnie, że nie. Dlatego właśnie budują te potężne, świetnie zorganizowane struktury. Tyle, że problem z ludzką potęgą polega na tym, że ona zawsze, ale to absolutnie zawsze, jest krucha i zmienna. I to w zasadzie płynnie przenosi nas do sedna 17 rozdziału Księgi Izajasza. Mamy tam mianowicie odpowiedź na kluczowe pytanie, co się dzieje w momencie rozliczenia.
Okay.
Jak wygląda rzeczywistość, kiedy ta cała ułuda kontroli, te misternie zaplanowane sojusze po prostu uderzają w ścianę?
I to jest ten moment w tekście, który stał się dla mnie niesamowicie wręcz plastyczny. On przemawia do wyobraźni w taki sposób, że przyznaję, autentycznie wbił mnie w fotel.
To prawda. To bardzo silne obrazy.
Autor używa tam dwóch takich bardzo bolesnych, surowych wręcz metafor.
Pierwszy z nich to obraz sądu ukazany jako pole po żniwach. Trzeba to sobie zwizualizować. Masz przed sobą to wielkie pole, pełne bogatych plonów. To jest ten symbol ludzkiego sukcesu i wielkiego dostatku.
Mhm, wszystko idzie świetnie.
I nagdzie przechodzi żniwiarz, ścina to wszystko, a to, co zostaje, to ogromne puste ściernisko i zaledwie kilka zgubionych kłosów leżących gdzieś samotnie w pyle.
Koszmarny widok.
Tak, a drugi obraz uderza w bardzo podobny ton. To jest otrzęsione z owoców drzewo oliwne. Wyobraź sobie drzewo, z którego brutalnie strząśnięto niemal wszystko, a na samej górze, na najwyższych gałęziach, gdzie no po prostu nie sięgnął kij zbieraczy, zostały zaledwie dwie lub trzy samotne oliwki. I to jest wszystko, co zostaje z wielkiego imperium.
I to jest ta słynna, jak to się określa w analizach teologicznych, koncepcja resztki.
Dokładnie. Biblijna resztka.
Skoro jednak mówimy o obrazach z tekstu, to muszę się tu na chwilę zatrzymać. Przygotowując materiały do dzisiejszej analizy, natrafiłam na absolutnie fascynujący szczegół warsztatowy. Chodzi w ogóle o to, jak zbudowana jest starożytna poezja hebrajska. Bo my przecież, no, jesteśmy przyzwyczajeni, że wiersz ma rymy na końcu, prawda? Czekamy na to uderzenie rymu.
No tak, rymy częstochowskie i tak dalej.
Właśnie. Tymczasem Tamta poezja z Bliskiego Wschodu działała na zupełnie innym silniku. Opierała się na czymś, co autor źródła nazywa paralelami synonimicznymi.
Mm-hmm. Co zresztą dla wielu dzisiejszych czytelników wydaje się po prostu nużącym powtarzaniem tego samego.
O, dokładnie tak. Kiedy to czytamy, często myślimy, po co on pisze to samo dwa razy z rzędu? A autor po prostu wyraża jedną myśl różnymi słowami w dwóch, wiesz, sąsiadujących linijkach. Jak na przykład, gdy pisze twierdza zniknie z Efraima, a zaraz pod spodem w kolejnym wersie królestwo z Damaszku. I dlaczego to jest takie genialne?
Dlaczego?
Bo to działa dosłownie jak patrzenie przez okulary 3D.
O, to świetne porównanie.
Prawda? Widzimy jeden koncept, ale z dwóch delikatnie przesuniętych perspektyw. Nasz mózg składa to w jedną całość i nagle ta płaska myśl zyskuje niesamowitą głębię. Staje się wręcz trójwymiarowa i nabiera potężnej siły. I właśnie przy użyciu takiej wielowymiarowej, przestrzennej poezji tekst diagnozuje ten, powiedzmy, największy ludzki dramat. Pokazuje, że człowiek ma zawsze do wyboru dwie drogi. Może ufać swojemu stwórcy, albo może, ufać dziełom własnych rąk, co w starożytności oznaczało głównie bożki.
A dzisiaj oznacza technologie, zasobne konta bankowe czy skomplikowane algorytmy?
Zgadza się. Zawsze jednak rodzi się to pytanie, dlaczego z taką, z taką maniakalną wręcz upartością zawsze wybieramy to drugie.
Oswald odpowiada na to z taką, z ogromną ostrością. Wybieramy to drugie, bo dzieło naszych rąk, nawet jeśli ostatecznie ma nas z hukiem zawieść, to chociaż przez chwilę daje nam poczucie władzy.
Mhm, te iluzje.
Dokładnie. Daje ułudę, że to my jesteśmy panami własnego losu, że w 100% wszystko kontrolujemy. Tworzy mit człowieka, który wszystko zawdzięcza wyłącznie samemu sobie. Oswald zresztą kwituje to bardzo, bardzo ironicznie. Mówi, jeśli kiedykolwiek spotkasz kogoś, kto twierdzi, że zawdzięcza wszystko samemu sobie, to wiedz, że po prostu spotkałeś kłamcę.
Mocne słowa, ale trudno się z nimi nie zgodzić.
Bo przecież nie ma kogoś takiego. Wszyscy jesteśmy zależni od tysięcy różnych czynników. Zaczynając od tego, że oddychamy powietrzem, którego nikt z nas nie wyprodukował.
Ten mit, mit stuprocentowej samowystarczalności, to jest chyba największe kłamstwo, jakim dzisiaj karmi się nasza kultura. I w tym kontekście uderzył mnie ten wstrząsający powrót do obrazu tych dwóch ostatnich oliwek na drzewie. Bo ta utrata dobrobytu, to brutalne odarcie człowieka z jego wymyślonych pancerzy, ono w tej historii nie służy tylko takiemu zwykłemu pognębieniu go.
Nie, w żadnym wypadku. Ono ma bardzo konkretny, wręcz ratunkowy cel.
Właśnie. Kiedy znika to wszystko, co sami sobie zbudowaliśmy i na czym oparliśmy nasze poczucie bezpieczeństwa, nagle, jakby uderzeni obuchem, zdajemy sobie sprawę z naszej własnej, fundamentalnej kruchości. I to jest ten, wedle tego tekstu, absolutnie jedyny moment, w którym człowiek jest w stanie przestać wpatrywać się we własne ręce i spojrzeć w końcu w górę. Zrozumienie, że upadek jest efektem własnych wyborów, a nie tylko jakiegoś pecha, każe jednak postawić tu jeszcze jedno kluczowe pytanie. Zastanawiałam się, dlaczego ci ludzie tak bardzo odwrócili się od tego jedynego prawdziwego źródła bezpieczeństwa? Jaki w ogóle był ten mechanizm ich upadku?
Tekst źródłowy odpowiada na to szokująco, wręcz krótko. Stwierdza po prostu, ponieważ zapomnieli.
Zaraz, czekaj. Zwykłe zapomnieli. Wiesz, dla nas w naszej kulturze na Zachodzie zapominanie to jest po prostu deficyt poznawczy. Ktoś zapomniał pinu do karty, zapomniał zamknąć drzwi od domu, albo na teście wyleciała mu z głowy data bitwy pod Grunwaldem. Kiedy to czytam, to brzmi to tak, jakby ci ludzie tam po prostu zgubili po drodze jakąś encyklopedyczną, teologiczną informację.
Mm-hmm.
Ale z tego, co widziałam w notatkach z wykładu w starożytności, to słowo niosło zupełnie inny ładunek, prawda?
Zdecydowanie tu trafiłaś na bardzo ważny punkt. Tu dotykamy fundamentu tak zwanego deuteronomicznego pojmowania świata.
Brzmi skomplikowanie.
Tylko z nazwy. Chodzi o to, że w starożytnej myśli hebrajskiej absolutnie nie istnieje to nasze typowo greckie, europejskie pęknięcie między intelektem a działaniem. Tam w ogóle nie da się oddzielić tego, co masz w głowie, od tego, co na co dzień robią twoje ręce. Pamiętać o Bogu to nie jest posiadanie wiedzy o tym, że On w ogóle istnieje.
Czyli to nie jest tylko odhaczenie punktu w głowie.
Dokładnie. Pamiętać to znaczy po prostu być posłusznym w codziennym, praktycznym życiu. Z kolei działa to też w drugą stronę. Zapomnieć nie oznacza amnezji. Zapomnieć w tamtym systemie, to znaczy celowo i w pełni świadomie odmówić wyciągania logicznych konsekwencji z tego, co się wie.
Jasne, czyli to jest tak naprawdę akt woli. Zwykły ludzki bunt, a nie żaden tam problem z pamięcią krótkotrwałą.
Otóż to. Żeby to lepiej wytłumaczyć, Oswald w swoim wykładzie podaje niesamowicie trafny, współczesny przykład. Przywołuje on postać profesora Barta Ehrmana. To jest bardzo wybitny, znany na całym świecie badacz Nowego Testamentu. Człowiek, który dorastał w bardzo głęboko religijnym środowisku i studiował teologię na najlepszych możliwych uczelniach.
Mm-hmm.
Jego wiedza o Biblii jest gigantyczna, nieporównywalna z przeciętnym człowiekiem. A jednak w pewnym momencie swojego życia tenże sam Ehrman całkowicie porzucił swoją wiarę. I dziś wręcz zajmuje się jej bardzo rygorystycznym, publicznym podważaniem.
Aha, zjawisko dekonstrukcji.
Tak. I z naszej, powiedzmy, współczesnej perspektywy, profesor Ehrman nadal świetnie pamięta. On przecież kognitywnie zna każdy werset na pamięć. Ale w sensie biblijnym, w tym deuteronomicznym rozumieniu, o którym tu rozmawiamy, on całkowicie, zapomniał. Zwyczajnie zapomniał.
Ponieważ, jeśli dobrze to rozumiem, wziął całą tą swoją intelektualną wiedzę i z pełną premedytacją po prostu odciął ją od swoich życiowych decyzji.
O to właśnie chodzi. Odrzucił jej konsekwencje dla własnego życia.
Kiedy to mówisz, to przypomina mi się kolejna, muszę przyznać, genialna metafora, która pojawiła się w materiałach źródłowych. Mianowicie to był taki obraz skały ucieczki i cienia. Spróbujmy to sobie zobrazować.
Jasne.
Wyobraźmy sobie człowieka, który pędzi przez absolutnie płaską, żwirową, pozbawioną życia pustynię. Temperatura jest potworna, słońce pali wręcz niemiłosiernie. Z tyłu na dodatek ścigają go wrogowi. Oczywiście nie ma absolutnie dokąd uciec, sytuacja jest zupełnie wręcz bez wyjścia. I nagle z tego płaskiego pustkowia po prostu wyrasta potężna, ogromna skała. Zdesperowany człowiek wspina się na nią, resztką sił ratuje swoje życie przed wrogami i, co też bardzo ważne, znajduje tam chłodny, dający życie cień. No i teraz pytanie z tekstu, jak w ogóle można zapomnieć o kimś, kto właśnie uratował ci w ten sposób życie?
Wydaje się to niemożliwe.
No właśnie. A jednak, według źródła, ludzie nagle postanawiają zsunąć się z tej wspaniałej skały, wracają radośnie na ten płaski żwir na dole i, uwaga, zaczynają tam lepić własne malutkie zamki z piasku. Co więcej, wymawiają sobie, że te budowle z piasku jakoś ich obronią przed nadchodzącym żarem słońca.
Trudno o głupszy wybór.
Prawda, ale wiesz co? Muszę tu, muszę wejść na chwilę w słowo i zagrać adwokata diabła, bo aż mnie kusi. Jak tego wszystkiego słucham i analizuję ten dyskurs, to mam w sobie jednak taki wewnętrzny zgrzyt.
To znaczy?
Bo dla bardzo wielu osób, które stykają się z analizą tego typu starożytnych wersetów, ten Bóg ze Starego Testamentu rysuje się po prostu jako jakiś straszny tyran.
Aha, rozumiem, do czego zmierzasz.
Przecież to brzmi trochę w takim tonie. Aha, nie pamiętasz o mnie? Aha, to teraz zrzucę na ciebie wszystkie plagi, zniszczę twoje wspaniałe miasta i wyślę brutalne asyryjskie wojsko, żeby cię, wiesz, ukarać za brak posłuszeństwa. Jak autor źródła to w ogóle tłumaczy? Czy to nie jest obraz mocno wkurzonego, mściwego bóstwa?
To jest świetne. No to jest wręcz kapitalne pytanie. Ono w zasadzie dotyka tego najbardziej powszechnego nieporozumienia, z jakim spotykamy się przy czytaniu takich zapisów. Oswald bardzo ostro z taką postawą polemizuje i używa do tego dwóch bardzo logicznych i prostych analogii. Jednej rolniczej, a drugiej z zakresu matematyki.
Zamieniam się w słuch.
Spójrzmy najpierw na to rolnictwo. Wyobraźmy sobie bogatego rolnika, który inwestuje olbrzymie pieniądze w, powiedzmy, najbardziej elitarne nasiona na rynku. Wykonuje masę pracy, przygotowuje ziemię, nawilża ją, w końcu sadzi te drogie nasiona. A potem z uporem maniaka po prostu odmawia ich podlewania. Całkowicie ignoruje ten kluczowy dla uprawy wymóg. No i co się dzieje?
Nasiona usychają?
Dokładnie. A teraz czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach powiedziałby w tej sytuacji, że woda brutalnie ukarała te nasiona za brak szacunku dla rolnika?
No nie, to by było absurdalne.
Oczywiście, że nie. Albo idąc dalej. Weźmy tę drugą analogię z algebry. Masz przed sobą bardzo skomplikowane matematyczne równanie. Lewa strona po prostu musi się bilansować z prawą. I teraz jeśli z jednego z nawiasów weźmiesz i bezczelnie wykreślisz kluczową zmienną, równanie natychmiast w ułamku sekundy się posypie. Wynik oczywiście wyjdzie błędny. Czy to oznacza, że matematyka się na tobie zemściła?
No nie. To po prostu konsekwencja wyjęcia tego, powiedzmy, kluczowego klocka z wieży Dżenga, prawda? W całość musi runąć.
Idealnie to ujęłaś. I o to właśnie chodzi w całej tej starożytnej narracji. Bóg w tym rozumieniu nie jest jakimś arbitralnym dyktatorem, który zsyła kary, wiesz, za zranioną dumę czy kaprys. On jest tym fundamentalnym elementem całego równania, który jako jedyny podtrzymuje tam życie i porządek.
Czyli to fizyka, a nie zemsta.
Jeśli więc budujemy swoje społeczności, swoją tożsamość i pewność siebie na absolutnie fałszywym założeniu, na przykład na tym, że Bóg nie istnieje, albo że to my, ludzie, jesteśmy dla siebie ostateczną instancją i panami świata, no to budujemy na zwykłej iluzję. A iluzja to ma do siebie, że zderzając się z brutalną rzeczywistością, po prostu zawsze pęka. Więc my wcale nie powinniśmy być zdziwieni, że kiedy przychodzi większy kryzys, cały ten misterny system oparty na pracy ludzkich rąk błyskawicznie upada w pył. Wolność wyboru w tym modelu, o którym mówi Oswald, oznacza po prostu absolutną świadomość, że te wybory mają swoje żelazne, naturalne konsekwencje.
Wiesz, to bardzo jasno tłumaczy, jak cały ten mechanizm pychy, nazwijmy to w ten sposób, działa na poziomie psychiki i takich osobistych decyzji człowieka. Ale jak wynika z analizy, źródło wcale nie zatrzymuje się na tym jednostkowym poziomie, prawda? Bo mamy też 18 rozdział, który płynnie przenosi tą samą zasadę, mianowicie iluzję ludzkiej kontroli, na taką, wiesz, wielką i gigantyczną wręcz scenę geopolityczną.
Zgadza się.
I tutaj znowu pojawiają się niesamowicie uderzające kontrasty. Z jednej strony mamy ten plastyczny opis mocarstw, które w rozdziale 17 to był ten moment, gdzie one grzmiały i ryczały jak takie wściekłe, sztormowe fale na oceanie. Tak jakby miały zalać cały świat swoim chaosem i terrorem.
To bardzo groźny, dominujący obraz.
Ale autor tekstu natychmiast sprowadza to na ziemię, bo dodaje tam werset, w którym mówi: te przerażające fale niosą terror wieczorem. A co dzieje się rano?
Rano już po nich nie ma śladu.
Właśnie. Znikają, jak to jest ładnie ujęte, jak plewy na wietrze. A dosłownie chwilę później na tę naszą polityczną scenę wkracza starożytny Kusz, czyli, mówiąc dzisiejszym językiem, Etiopia. I tekst używa wobec niej niesamowitego, naprawdę wbijającego się w pamięć określenia, nazywa ją ziemią brzęczących skrzydeł. Przyznaję, że kiedy to czytałam, mocno mnie to zaintrygowało. Co z historycznego punktu widzenia kryje się za tym całym brzęczeniem?
To brzęczenie skrzydeł to jest kolejna kapitalna metafora. Ona idealnie wręcz oddaje tę gorączkową, wręcz paniczną i nadmierną aktywność dyplomatyczną państw tamtej epoki. Musisz wiedzieć, że Kusz był w tamtym czasie gigantyczną potęgą. Oni faktycznie rządzili wówczas całym Egiptem. I teraz, kiedy gdzieś tam na horyzoncie pojawiło się realne zagrożenie ze strony Asyrii, to rządzący Kuszem w przypływie paniki zaczęli wysyłać setki posłańców rzekami do najdalszych możliwych zakątków świata.
Czyli próbowali zmontować jakiś plan obrony?
O tak. Gorączkowo montowali koalicję, rozpaczliwie szukali ratunku, negocjowali tajne paktowanie i sojusze. Wyobraź sobie tylko ten hałas. To wszystko z dystansu musiało przypominać taki, wiesz, gigantyczny rój, taki ogromny ul pełen rozwścieczonych, brzęczących i pobudzonych pszczół. Mnóstwo krzyku, nieustanna krzątanina, ciągłe ruchy wojsk po całej mapie. To była ich geopolityczna gra na przetrwanie, która, jak zauważa Oswald, dawała im po prostu silną iluzję kontroli. Wierzyli, że robiąc to całe zamieszanie, faktycznie powstrzymują potężny bieg historii i są bezpieczni.
No tak.
Ale to, co w tym fragmencie tekstu jest tak naprawdę najbardziej wstrząsające, to nie skala tych przygotowań, lecz to, jaka jest reakcja Boga na cały ten potworny hałas i gigantyczny zbrojny wysiłek.
No tak, i to jest dokładnie ten moment w dzisiejszej dyskusji, przy którym chyba po prostu trzeba się na moment zatrzymać, bo ten kontrast, ta przepaść między postawami jest absolutnie przytłaczająca. Mhm. Zobacz, z jednej strony mamy ten cały ówczesny świat, wielkie państwa, dyplomatów, którzy biegają w amoku, nerwowo wymieniają depesze i zbroją się dosłownie po zęby ze strachu. A jak w tych tekstach odpowiada na to Stwórca? Bóg nie biega i nie krzyczy, tylko po prostu podnosi do góry flagę sygnałową. Hebrajskie słowo użyte tam w oryginale to słowo nes. Flaga idzie w górę i nagle wręcz na zawołanie nad całym tym chaosem zapada absolutna, niezmącona cisza.
Piękny moment.
Co więcej, tekst podkreśla, że Bóg nie odpowiada na ten cały krzyk swoim własnym, jakimś tam gniewnym krzykiem. Nie wysyła w pośpiechu armii swoich niebiańskich posłańców, żeby jakoś tam głupio konkurować z dyplomacją Kuszu.
Tak, z tą całą ich szarpaniną.
Nie, tekst wręcz lirycznie mówi o tym, że Bóg po prostu zsuwa się w ciszę, patrzy na to z góry, całkowicie spokojny i źródło porównuje to milczenie do spokojnego ciepła w letni bezchmurny dzień albo do powolnego opadania porannej rosy na trawę tuż przed żniwami.
Absolutny spokój.
Jak o tym myślałam podczas robienia notatek, to wiesz, tak uderzyło mnie z ogromną siłą, jak bardzo tak fundamentalnie różni się to od tego, jak my, ludzie, zachowujemy się dzisiaj w obliczu zagrożenia. Kiedy jesteśmy w sytuacji silnie stresowej, to zwykle co robimy? Wpadamy w absolutnie histeryczną, wręcz bezużyteczną aktywność. Zobaczmy chociażby, co my sami wyprawiamy dzisiaj. Zerkamy w ekrany telefonów dosłownie co 5 sekund, wpadamy w ten doom scrolling, czytając mroczne wiadomości. W panice podejmujemy mnóstwo nerwowych, zupełnie chaotycznych i głupich decyzji, nie? Wydaje nam się, że jeśli czegokolwiek zaraz natychmiast nie zrobimy, to całkowicie stracimy kontrolę i nasz świat runie. Tymczasem te starożytne teksty sugerują nam coś w zasadzie z naszej perspektywy zupełnie szokującego. Że mianowicie to rzekome wycofanie, to milczenie Boga w obliczu kryzysu to jest coś o wiele potężniejszego niż ta największa, uchodząca za potęgę hałaśliwa siła mocarstw tego świata.
No i właśnie tutaj ten motyw niebiańskiego milczenia nie jest absolutnie wyrazem żadnej bezradności, ani tym bardziej jakiejś rezygnacji czy bierności, jakby można było to odebrać na pierwszy rzut oka.
A czego?
To jest w tej narracji czysty wyraz absolutnej, niezachwianej, suwerennej kontroli. Wyobraź to sobie. Kiedy te wszystkie światowe mocarstwa gniewnie prężą muskuły, kiedy przywódcy narodów odgrażają się sobie nawzajem niszczycielskimi wojnami, a ci nieco mniejsi gracze po prostu biegają w kółko jak w jakimś amoku, by zawierać nowe, skomplikowane i dość śmiertelne sojusze, co nam przypomina chociażby powrót do metafory o myszy ratującej się poprzez wynajmowanie na swoją obronę kota, to Stwórca z góry spokojnie w ciszy po prostu na to patrzy.
On nie jest tym zestresowany.
Ani odrobinę. Jego milczenie to tutaj potężny, celowy sygnał. To taki, jakby chciał przekazać krótki komunikat. Wiesz, te wasze zawiłe ludzkie plany, ten wasz zgiełk i polityczna gorączka nie stanowią absolutnie żadnego, nawet w ułamku procenta, najmniejszego zagrożenia dla ostatecznego, ustalonego porządku we wszechświecie.
Jasne.
Z perspektywy potężnej wieczności, o której traktuje Oswald, te wściekle ryczące imperia, mocarstwa i wrogo nastawione armie to przecież tylko pył wzniesiony na wietrze przez przejeżdżający gdzieś daleko wóz. I to ma naprawdę gigantyczne znaczenie dla tego, kto dziś dogłębnie to analizuje. Bo uświadamia to nam wprost, że to całe, no wiesz, to rozgorączkowane działanie człowieka w strachu, to desperackie rzucanie się nas wszystkich z jednej niebezpiecznej skrajności w drugą, jest tak po prawdzie jawnym dowodem na to, że po prostu brakuje nam tej wiary i poczucia spokoju. Totalnie brakuje nam zaufania, że wielkie, ostateczne fundamenty funkcjonowania świata tak naprawdę nie opierają się i nigdy nie opierały na genialnych, ale kruchych ludzkich, militarnych i politycznych strategiach.
No i to w zasadzie w naturalny sposób powoli doprowadza nas do sformułowania tego najważniejszego wniosku z naszych dzisiejszych rozważań nad dwoma tekstami.
Mm-hmm.
Ponieważ ostatecznie okazuje się, że tak opowiedziana historia niesie ze sobą mimo wszystko dość, wiesz, nieoczekiwane w tym kontekście zakończenie, bo te wszystkie ryczące i w gruncie rzeczy przerażające i uciążliwe imperia, przed którymi tak ostrzegają wersety, to całe to groźne mocarstwo, z którym ów nieszczęsny król Achas tak bardzo i usilnie próbował dojść do jakiegoś zgubnego dla siebie porozumienia. I co chyba najgorsze, mocarstwa, z jakimi dzisiaj my, jako zwykli współczesni ludzie, ciągle próbujemy robić to samo, no to one wszystkie, co by nie mówić, i tak docelowo obracają się w absolutny nic.
Dokładnie.
Siódmy werset 18 rozdziału, nad którym siedzieliśmy, stanowi tak naprawdę niezwykle wyrazisty punkt kulminacyjny. Taki, który na sam koniec w ogóle o 180 stopni potrafi przestawić czytelnikowi tę perspektywę i percepcję w patrzeniu w przyszłość. Dlatego ostatecznie ten werset przepowiada wyraźnie, że to z rąk owych niepokonanych mocarstw dary zostaną złożone jako prawdziwy i wyczekiwany hołd samemu i jedynemu Stwórcy. W zasadzie temuż samemu, którym w latach świetności pogardzali lub starali się zignorować. Uznali go po prostu za jakiegoś słabszego władcę w zastawieniu, powiedzmy, ze swoją ryczącą machiną militarną i wojenno-dyplomatyczną potęgą, prawda?
I to zderzenie jest niesamowite.
Więc ostateczne pytanie, wyzierające z tych rozważań, moim zdaniem, ma w sobie coś bezlitosnego. No bo po co, jak się ma tą wiedzę, nadal tak cholernie się tych ludzkich potęg bać? Po co próbować, nie bacąc na historię i ryzyko, nadal pokładać w nich to nasze zaufanie? Albo co gorsza, po co bezmyślnie w pogoni za rzekomym bezpieczeństwem próbować wręcz podskórnie małpować z ich zachowań i strategii politycznych, skoro de facto dzisiejsza dominacja tych tworów i prężenie polityczno-cyfrowych mózgów w szerszym obrazie jest tylko jedną wielką, przemijającą wiatrem iluzją. Iluzją, której nie warto się zbytnio poddawać.
Wiesz, to chyba jest z kolei dokładnie takie specyficzne miejsce, w którym to cała ta dość zawiła początkowo i historyczna też przecież układanka splata się po prostu gładko ze sobą w jedną, logiczną, no i przede wszystkim dającą do myślenia całość.
Zdecydowanie.
Bo to jest dość bezlitosna matematyka, skoro obecne potęgi, reżimy i systemy, które właśnie dziś próbują nam za wszelką cenę tak apodyktycznie, wiesz, dyktować zasady, na jakich gramy, dyktować, jak wszyscy mamy żyć, jak mamy, o zgrozo, myśleć o problemach w mediach społecznościowych i jakich sił mamy panicznie wręcz się w nocy, wiesz, bać, a tak naprawdę jutro czy za rok, to znikną oni sami z firmamentu dziejów dokładnie tak samo jak te plewy wywiane z pola uprawnego gdzieś w starożytności, no to tu chyba zakrawa na zupełne po prostu szaleństwo, jeśli chodzi o kwestie ludzkich wyborów i powierzania swojego poczucia życiowej przynależności na tego rodzaju potęgach, prawda?
Zgadzam się absolutnie.
Oswald stara się tak potężnie nakreślić ten zjawiskowy wymiar iluzoryczności. On tak uświadamia nam wszystkim jak na dłoni, co nas tak naprawdę może czekać. Dlatego nie potrafi, i słusznie, przemilczeć tak istotnych obserwacji o tych, którzy w obecnych czasach starają się usilnie naśladować owe imperia. Społeczności i tak zwane grupy czy kręgi osób podających się za wierzących absolutnie i pod żadnym najmniejszym pozorem nie mogą po prostu bezwiednie tak wpadać w te stare pułapki ryczącego świata polityki, co jest tu doskonale ujęte i nakreślone.
To by była kolejna katastrofa.
Otóż to. Zwycięstwo militarne lub legislacyjne uzyskane na gruncie tak zwanych obcych prawideł to nieunikniona katastrofa tego tak bardzo esencjonalnego zapomnienia. Tracimy bowiem w drodze po ten nasz pozorny triumf ten niezwykle suwerenny fundament, w którym na ogół można odnaleźć głęboko to, co Oswald poetycko nazywa suwerennym spokojem. I tego się po prostu nie da ukryć. Ta prawda wychodzi na wierzch.
Zostawmy zatem, słuchając tej bardzo wnikliwej analizy wyciągniętej przez Oswalta, zostawmy na koniec taką pewną, krótką, ale mam nadzieję taką wybijającą się nieco poza sam historyczny materiał źródłowy, prowokacyjną wręcz na dziś myśl. Taką rzucającą nam jednak jakieś małe współczesne wyzwanie i ożywiające światło. ponieważ my obecnie, dzisiaj, czy nam się to w ogóle podoba, czy nie, zanurzeni w tę zdigitalizowaną epokę po same uszy, cały czas jesteśmy otaczani i karmieni tym cyfrowym, nowym, algorytmicznym wręcz brzęczeniem tych etiopskich skrzydeł.
Bardzo trafne porównanie.
Ja, platformy informacyjne nieustannie wręcz wtłaczają nas każdego Bożego dnia w tę konieczność natychmiastowej i impulsywnej wręcz wymiany komunikatów. Kultura ta dzisiejsza i nowoczesna nakłania nas, wmawia nam do samej, do kości pod powiekami, że jeśli na przykład publicznie i straszliwie głośno się, w sieci gdzieś nie oburzamy i bardzo zaniepokojeni natychmiast wręcz nie działamy tu i teraz w sieci, wywracając swój spokój, to przecież my absolutnie z miejsca stajemy się dla współczesnego systemu pozbawieni własnego racjonalnego bytu, tacy niewidzialni dla algorytmu. Czyż nie?
Kto krzyczy w sieci głośniej, staje się jak ten przysłowiowy lew w tej dżungli.
O, absolutnie tak. Kto bije pianę bez przerwy szybciej z klawiatury, ten wedle tej cyfrowej pseudoreligii rzekomo zyskuje status moralnie prawowitego i mającego realną sprawczość i rację wojownika światła. Ale co w ogóle ma sens z takich działań, kiedy pomyślimy o wnioskach w tejże dawnej poezji i co my właściwie mamy przed oczami, jeśli uznamy to po prostu za tą dokładnie samą bardzo powtarzalną historię tego starożytnego złudzenia, przeodzianego jednak w taki nowoczesny, technologiczny garnitur?
Nic. Właściwie z punktu widzenia tej analizowanej dziś głęboko myśli, absolutnie to nie niesie to sensu dla przetrwania.
No właśnie. Więc być może, co jeśli wbrew nam samym i tym trendom, taki nasz osobisty i po prostu szczerze i szalenie dzisiaj potężny wręcz, no i bardzo radykalny w dobie sieci, bunt, jakiego potrzebujemy dziś w tym głośnym świecie informacyjnym, wcale nie ma polegać absolutnie na, powiedzmy, podbiciu wrzasków wokół siebie z taką samą paranoją innych, a raczej leży dziś właśnie u podstaw odwagi, jakby pójścia w to zapomniane tak radykalnie, w ciszę, milczenie, ze spokojną godnością, bez paniki, że wszystko wokoło, nawet jak pęka w drobny przysłowiowy mak, po prostu się i tak bez naszej opinii w gruncie polityki przecież nie posypie we wszechświecie. I podjąć taką po prostu autentyczną, życiową, mądrą postawę, by ostatecznie jako jednostka zwyczajnie dzisiaj w tym pędzie odważnie przestać w kryzysie usiłować, co rusz w zderzeniu z murem, w ciemnościach szaleć i tak usilnie za każdym rogiem znów wynajmować tego biednego, wyśnionego przez znerwicowanego Ahaza politycznego kota i z tą właśnie, myślę, po weryfikacji dzisiejszego źródła, mocną w swej ciszy potęgą spokoju do zapamiętania, pozostawiamy zatem naszą dyskusję do momentu naszej kolejnej, nowej i wnikliwej do granic możliwości, z pewnością obfitej, dzisiejszej podróży przez te zapomniane, a niebywale potężne analizy. Do usłyszenia.